Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
W latach 60. poczytne czasopismo Fortuna, opisując zawirowania w kontekście społecznym, też w kontekście ekonomicznym, jednocześnie poszukując głosu autorytetu, w tym również autorytetu Kościoła, oddało swoje przekonania takimi słowami. W tych dniach to, czego potrzebujemy, to słowo od Boga. Zwracamy się więc do Kościoła, by je usłyszeć, a tam w naszych uszach dźwięczy jedynie echo naszego własnego głosu. Nie wiem, kim był autor stojący za tymi słowami, ale wydaje się, kiedy je czytam, że był rozczarowany Bogiem i rozczarowany Kościołem. Bo ta osoba wydaje się mówić, że w trudnych czasach chciałoby się usłyszeć tak naprawdę, jaką Bóg ma opinię, jakie Bóg ma zdanie, co Bóg sądzi na dany temat. I tak to jest, że wołamy do Boga, niektórzy twierdzą, a Bóg nie daje odpowiedzi. Nie udziela konferencji prasowej, nie słyszymy Jego głosu w naszych uszach, nie widzimy Go naszymi oczami. To może rozczarować niejedną osobę pragnącą wiedzieć, co Bóg na to, kiedy przychodzi nam żyć w trudnych czasach. Ale może jednak tak to jest, że słowo wyszło od Boga, tylko nie każdy chce dać temu posłuch. Ponieważ prawdą jest, że Bóg był i jest zawsze zainteresowany tym, co dzieje się w naszym życiu i dał temu wyraz na wiele różnych sposobów, chociażby posyłając w okresie Starego Testamentu proroków, a później na kolejnym etapie apostołów, którzy byli przekonani, że mówią do ludzi w Jego imieniu. W samym tylko Starym Testamencie ponad 5000 razy pojawia się wyrażenie tak mówi Bóg, albo to powiedział Bóg, to mówi Bóg. Więc wydaje się, że prorocy, a później apostołowie byli takimi Bożymi ustami i komunikowali od Boga nadzieję w beznadziei życia. Dzisiaj chciałbym ci trochę powiedzieć o Jerku, który te właśnie słowa przekazał innym. Tak naprawdę dorastał w czasach, które wcale nie były inne niż nasze czasy, a jego dzieciństwo zacieniły polityczne intrygi lidera narodu, który brutalnie traktował wszystkich opozycjonistów. Jerek urodził się w bogobojnej rodzinie, takiej, która od pokoleń traktowała Boga na poważnie. No i kiedy jedni mają Boga za nic, inni wiedzą coś tam o Bogu, ale nie za bardzo się nim przejmują, to są też tacy, którzy mają pragnienie żyć dla Boga, mają pragnienie, żeby żyć po Bożemu. I rodzina Jerka była taką właśnie rodziną. Kiedy mały Jerek dorósł i wszedł w wiek nastoletni, Bóg powołał go do szczególnego zadania. I początkowo to zadanie przyszło mu realizować w czasach przebudzenia w kraju, w którym ten zły lider został zastąpiony takim, który przejmował się Bogiem, i ten nowy lider, który przejmował się Bogiem, miał na imię Jozjasz. Młody Jozjasz, król Izraela, miał tak naprawdę małe doświadczenie polityczne, niewielkie doświadczenie administracyjne, ale był człowiekiem wielkiego serca. Naprawdę chciał coś zmienić. Wprowadził reformy, próbował pomóc ludziom pozbyć się tego, co było dla nich ważne, ale nie dawało im tak naprawdę szczęścia. Kraj wydawał się przeżywać przebudzenie religijne. Młody Jozjasz postawił sobie za cel usunięcie, wyplenienie wszystkich bożków z kraju, bożków, które zniewalały jego lud. I w zasadzie wydawało się, że mu się to udało, ale jak się okazało, koniec końców był taki, że ludzie przytakiwali głowami, jednak ich serca pozostawały dalej w tym samym miejscu, były dalej niezmienione. W końcu Jozjasz, ranny w walce, zszedł ze sceny politycznej, a jego miejsce zajął kolejny zły lider, który znowu miał Boga za nic. No i to właśnie wtedy Bóg wypchał do przodu Jerka, albo inaczej poprawniej Jeremiasza, po to, by ogłaszał ludziom słowo od Boga. Mówi się o nim, że był takim płaczącym prorokiem. Ubolewał nad krajem, miał wrażliwe serce, płakał regularnie nad samodestrukcyjnym buntem swojego narodu przeciwko Bogu i wołał do Pana. Miał taką wyjątkową cechę głębokiej empatii dla ludzi. I chciałbym zaprosić Tatianę, żeby przeczytała fragment z 9 rozdziału Księgi Jeremiasza, żebyście posłuchali, co Jeremiasz komunikuje Bożemu ludowi.
Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem, lecz kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Otóż idą dni, mówi Pan, w których nawiedzie wszystkich nieobrzezanych mimo obrzezania, Egipt, Judę, Edom, Amon, Moab i wszystkich z obciętymi włosami, którzy mieszkają na pustyni, gdyż wszystkie narody są nieobrzezane i cały dom izraelski jest nieobrzezanego serca.
Dzięki. Jeremiasz kieruje słowo prorocze do tych, którym wydawało się, że są w stanie poradzić sobie sami. A czasy, w których przyszło mu komunikować Boże przesłanie do ludzi, wcale nie były sprzyjające. Bo to były takie czasy globalnych przepychanek na arenie międzynarodowej z walką kilku sąsiednich krajów o to, żeby zapanował nowy ład społeczny. Kiedy sąsiadujące z Judeą kraje prężyły muskuły, to Judea tak naprawdę na jakiś czas, na bardzo krótko doświadczała pozornego spokoju. Jednak tylko na chwilę, bo życie mieszkańców Judei coraz bardziej się komplikowało. I kraj był podzielony. Społeczeństwo było podzielone. Jedni byli za tym, żeby trzymać sztamę z sąsiadami z południa, ponieważ są bliżej, ponieważ są potęgą, ale inni mówili, że jest też druga potęga, ta z drugiej strony, północno-wschodnia część. Oni też są mocni, z nimi warto trzymać sztamę. Więc jedni byli za paktem południowym, a inni byli za paktem północno-wschodnim. Każdy ciągnął swoją stronę. Do tego wszystkiego wcześniejsza polityka rządu jeszcze przed czasami Jozjasza doprowadziła do grabieży dokonanej przez tych z północy, co miało tak naprawdę okrutne skutki, druzgocące skutki. Ceny poszły w górę, życie stało się jeszcze bardziej uciążliwe i na domiar złego ludzkie serca oziębły. Bo to był taki czas, kiedy każdy przejmował się sobą. Żyć było trudno, bo też i czasy, w których przyszło im żyć, wcale nie były łatwe. W takim kontekście Jeremiasz pod natchnieniem Boga kieruje słowa do ludzi, ale te słowa kieruje do ludzi, którzy są zawsze przekonani, a szczególnie przekonani w trudnych czasach, że to są takie czasy, kiedy nie masz co liczyć na pomoc innego, tak naprawdę musisz wziąć sprawy w swoje ręce. A to ludzie, którzy wydają się mówić: jesteś panem swojego życia. Jesteś panem swojego losu. Tak naprawdę to ty decydujesz, jak będziesz żył. Nikt nie będzie ci mówił, jak masz żyć, a szczególnie jakiś dziwny Boży prorok. To są słowa kierowane do ludzi, którzy ulokowali nadzieję w trzech rzeczach, o które zwykle się zabiega zawsze. W każdym zakątku tego globu, w każdej szerokości geograficznej, w każdym możliwym okresie historycznym wydaje się, że my jako ludzie się nie zmieniliśmy, bo ciągle zabiegamy wczoraj i dzisiaj o rzeczy, do których rasa ludzka zawsze lgnie, zawsze za nimi biegnie. Tak było wczoraj, tak jest i dzisiaj. To trzy rzeczy to mądrość, władza albo wpływy i bogactwo. Wydaje się, że one są celem ludzkich wysiłków i ludzkich dążeń od zarania dziejów. I ciekawe, że w tych trudnych czasach Jeremiasz ma przed oczami mędrca. To znaczy widzi ucieleśnienie mądrości tego świata. Widzi mądrość filozofa, widzi mądrość lekarza, widzi mądrość naukowca, prawnika, profesora, biznesmena. To nie jest tylko mądrość teoretyczna, bo mądrość, jaką ma na myśli, jest mądrością powiązaną z doświadczeniem. Bo jedną rzeczą jest mieć teoretyczną wiedzę, a zupełnie inną rzeczą jest mieć praktyczne doświadczenie wynikające z tej mądrości, czy też z tej wiedzy. Więc Jeremiasz ma przed oczami człowieka, który wiele przeżył i wiele widział. Ma człowieka, który jest podziwiany. Takich ludzi można podziwiać, takich ludzi można szanować. Rzecz w tym, że w trudnych czasach, w których przychodzi nam żyć, w których im przyszło żyć i w którym nam przychodzi żyć, zwracamy się do tych ludzi, którzy mają doświadczenie, o których moglibyśmy powiedzieć, no kto jak to, ale oni coś wiedzą o życiu. Jeremiasz widzi osobę, która dzisiaj powiedzielibyśmy ma na ścianie mnóstwo dyplomów, ma pokończone różne kursy i szkolenia, ma pozycję społeczną, i cieszy się z tej pozycji społecznej, nie tylko się cieszy, ale komunikuje innym, że znaczy coś w społeczeństwie. Innymi słowy, taka osoba ma coś, czego nie mają inni. Jeremiasz w swojej proroczej przenikliwości, rozglądając się dookoła, widzi nie tylko osobę mądrą, ale też widzi kogoś, kto jest przekonany o swojej sile. Ciekawe, że to określenie, z którego korzysta Jeremiasz, często pojawia się w Starym Testamencie do siły żołnierza, do siły wojownika, więc często odnosi się do siły fizycznej, do umiejętności, można by to porównać dzisiaj do umiejętności wytrzymałości profesjonalnego sportowca. Zdolność do ciężkiej pracy, zdolność do poświęcenia, zdolność do wysiłku. Ale też drugą stroną medalu tej samej monety jest nie tylko siła fizyczna, ale również siła mentalna. Siła do poradzenia sobie z wyzwaniami życia. Bo rzecz ma się tak, że na niewiele zda się siła fizyczna, jeżeli mentalnie jesteś słaby. Tak czy inaczej, mowa jest o kimś, kto jest silny. Kto wie, że jest silny. Ktoś, kto jest silny, wie, że jest silny i też jest z tego dumny. Gotowy, żeby się tym chwalić. Jedna z parafraz tego tekstu Starego Testamentu brzmi tak. To jest ktoś, kto rozkoszuje się swoją mądrością i siłą. Inna maszeruje pewnym krokiem. Jest dumny z tego, co ma i maszeruje pewnym krokiem. A więc Jeremiasz widzi mądrego, widzi też silnego, ale zauważa też jeszcze jedną osobę na horyzoncie. W kontekście tych trudnych, niełatwych czasów, w których przyszło mu żyć. Ta kolejna osoba to jest osoba, która jest przekonana, że jego czy jej majątek albo stan posiadania wystarczy na trudne czasy. Jeremiasz widzi kogoś, kto jest przekonany, że ma smykałkę do biznesu. Jest obrotny. Ktoś, kto myśli, że ma się na czym oprzeć i z tego się chlubi. No coś jest z tą chlubą takiego, że ona była i zagrożenie jest, że też stanie się i będzie częścią naszego życia. Tak jak była częścią życia tych, na których patrzył się Jeremiasz. To poczucie dumy przed innymi ludźmi, z powodu tego, kim jesteśmy, z powodu tego, co posiadamy, co osiągnęliśmy w życiu, co ma dla nas ogromną wartość. No i tak to jest, że czasami niewiele trzeba, żebyśmy się dobrze czuli wtedy, kiedy inni nam gratulują i klepią nas po plecach z powodu tego, kim jesteśmy i co osiągnęliśmy. Wiesz, kiedy myślałem o tym tekście, to zrobiłem sobie takie zestawienie słów, w kontekście tych trzech postaci, które widzi Jeremiasz, słów, które określają, czy nadają szerszy wymiar temu kontekstowi. Nie wiem, czy one się wyświetlą tutaj na ekranie, czy nie. Kilka przymiotników i parę rzeczowników. To jest osoba, która jest błyskotliwa, twórcza, obrotna, praktyczna, przewidująca, pracowita, mądra. sukces, nagroda, pozycja, wpływ, prestiż, szacunek, nagroda, uznanie, zyski, pewność siebie, przekonanie, akceptacja, chluba. Słowa tagi, słowa, które się wiążą z tym, o czym pisze Jeremiasz. Rzecz w tym, że to nie są tylko słowa określające ludzi żyjących w czasach Jeremiasza. Bo to mogą być słowa równie dobrze takie, które określają ludzi żyjących dzisiaj, w XXI wieku. Bo na dobrą sprawę to mogą być też słowa, które zawsze określały nas, ludzi. Ponieważ rodzaj ludzki zawsze to cenił, a te słowa nigdy nie straciły na swojej wartości. Zawsze, tego typu słowa zawsze, zawsze miały i mają wysokie notowania. Każda z tych osób się chlubi, ponieważ najwyraźniej ma to, czego nie mają inni, albo ma więcej tego, co mają inni. I to coś, co mam, przyda mi się na trudne czasy w życiu. Tak myśleli ludzie wczoraj. I tak też my możemy myśleć dzisiaj. Nie mogę nie myśleć, kiedy czytam tych kilka słów Jeremiasza, że to, co Jeremiasz robi pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego, jest jak kubeł lodowatej wody w chłodne dni wylany na głowę tych, którzy żyją w czasach, które nie były dobre. Innymi słowy, moja parafraza słów Jeremiasza jest taka. Posłuchaj, to ci nie pomoże. Nie chciałbym, żebyśmy źle zrozumieli go, proroka Bożego. Jeremiasz wcale nie zabrania ludziom, żeby byli mądrzy, żeby byli silni albo potężni, też żeby byli bogaci. On nie zabrania. Jednak to, co Jeremiasz robi, to wydaje się mówić, nie pozwól, aby te rzeczy zajmowały twoje serce, tak aby całe wewnętrzne życie twojej duszy kręciło się wokół tych trzech rzeczy. Nie pozwól na to. Nie pozwól, aby te rzeczy tak wypełniły twój umysł, że twoja rozmowa z innymi ludźmi zawsze będzie oscylowała wokół tych trzech kategorii. Nie dopuść do tego. Nie układaj swojego życia w taki sposób, żeby wszystko służyło tym naturalnym rzeczom, którymi szczycą się wszyscy inni ludzie i którymi być może ty też zaczynasz się szczycić. Mądrością, zdrowiem albo siłą i posiadaniem. To nie jest powód do chluby. A jeśli się tym chlubisz, to chluba jest ulokowana nie tam, gdzie być powinna ulokowana. I dalej Jeremiasz mówi, jeżeli chcesz się naprawdę chlubić, to masz powód do chlubienia się. Bóg jest tym powodem. Kto się chlubi, niech się w Bogu chlubi. Ja tak sobie myślę, że w każdym czasie, a szczególnie w takim, który jest trudny, w trudnym czasie, to jest sprawdzianem naszych prawdziwych wartości. Mój przyjaciel Adam kiedyś miał taką fajną prezentację, mówiąc o wartościach aspiracyjnych i rzeczywistych. Wartości rzeczywiste to jest to, co rzeczywiście ma miejsce. Wartości aspiracyjne to jest kontekst, w którym mówisz o pewnych rzeczach, które są dla ciebie ważne, ale całym swoim życiem pokazujesz, że to nie jest ważne. To trochę tak, jakbyśmy weszli do pomieszczenia szkółkowego, w którym na ścianie jest napisane wielkimi literami: kochamy wszystkie dzieci. Dzieci są dla nas ważne, ale kiedy się rozglądasz po pomieszczeniu szkółkowym, to są stoły i krzesła dla dorosłych i farba, która się już łuszczy ze ściany, gdzie widzisz, że pomieszczenie nie było malowane 30 lat. Ale my kochamy wszystkie dzieci i dzieci są dla nas ważne. To jest wartość aspiracyjna, nierzeczywista. Jeremiasz wydaje się mówić, że prawdziwym powodem do chluby jest kontekst, w którym możesz powiedzieć: znam Boga. Nie chodzi tylko o wiedzę o Bogu, ale o relację z Bogiem, bo pamiętać, kiedy Jeremiasz używa słowa pamiętać o Bogu, to ma na myśli znać Go, mieć autentyczne, prawdziwe relacje z Bogiem. To jest coś, co powinno być podstawą naszej chluby i to jest coś, w czym, kiedy przysłuchujemy się Bogu, Bóg mówi, w tym mam upodobanie. Parafrazując, to mi się podoba. To mi się podoba. Wiem, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe dla ciebie i to wcale nie jest łatwe dla mnie. Zrobiłem sobie takie zestawienie słów, które określają osobę, która ma relacje prawdziwe, żywe, szczere, autentyczne relacje z Bogiem. I kiedy robiłem to zestawienie, to dostawałem gęsiej skórki, bo myślałem sobie o sobie. Jak często to jestem ja? Popatrz się na te określenia. Kiedy mam relacje z Bogiem, słyszę od Niego, słucham Go, cieszę się relacją z Nim, myślę o Nim, mówię o Nim, poznaję Go, mam pragnienie bardziej Go poznawać, chcę z Nim spędzać czas, rozmawiam z Nim, rozmawiam o Nim, poddaję Mu się. Cieszy mnie to, co Jego cieszy i smuci mnie to, co Jego smuci. Wiem, że mogę do Niego zawsze przychodzić i przychodzę do Niego. Ufam Mu. Wiem, że On chce dla mnie jak najlepiej. Pewien biblista zauważył, że relacja z żywym, prawdziwym Bogiem jest czymś tak cennym, tak wzniosłym, tak wyjątkowym, tak innym, tak nie z tego świata, tak odpornym na rdze i mole, tak trwałym, tak satysfakcjonującym, że nie ma niczego, co mogłoby być z nią porównane. Jesteśmy powołani, aby wiedzieć, jakim Bogiem jest Bóg. Chodzi o to, żeby mieć takie dogłębne zrozumienie tego, jaka jest Jego natura, jakie są Jego doskonałości, jakie są Jego cnoty, jaka jest Jego święta wola i żeby to się przekładało na moje codzienne życie. Nikt na całym świecie nie ma prawa chlubić się czymkolwiek innym, ani mądrością, ani bogactwem, ani potęgą. No nie, może inaczej, ma prawo i ludzie to robią, ale my jako wierzący ludzie raczej nie powinniśmy. Wszędzie, na całym świecie, w każdym zakątku, ci, którzy się utożsamiają z Bogiem i przyjęli dar życia w Jezusie, nie powinni się chlubić bogactwem, mądrością, potęgą. Jedyną rzeczą wartą chlubienia się, jedyną chlubą, którą Bóg akceptuje, która sprawia Mu rozkosz, to jest chlubienie się Bogiem. I ciekawe jest to, że apostoł Paweł odwołuje się w swoim liście do wierzących w Koryncie dokładnie do tego tekstu. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale mówi, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Może się wydawać dziwne, że chlubienie się jest czymś dobrym, bo w końcu słowo chlubić oznacza nadymać się w mowie, a pycha jest przecież potępiona w Starym Testamencie i w Nowym również. Paweł najwyraźniej nie mówi o grzesznym chlubieniu się, ale to oświadczenie Pawła raczej jest powiązane ze zdolnością wychwalania Boga zawsze, nawet w najtrudniejszych czasach, nawet w naszej słabości. Bo prawdziwe chlubienie się jest chlubieniem się Jego wielkimi atrybutami, chlubieniem się tym, co uczynił i tym, co nadal dla nas czyni i tym, co obiecał jeszcze czynić. I że Jeremiasz wylewa kubeł zimnej wody na głowę tych, do których pisze i zrobił to już raz, to ten ostatni werset wydaje się być kolejnym kubłem zimnej wody na ich głowy. Bo on wskazuje na to, że o ile jego lud, Boży lud był przekonany, jesteśmy obrzezani jako mężczyźni, co jest wyrazem naszej jedności z Bogiem, co jest znakiem, zewnętrznym znakiem tego, że należymy do Boga, jesteśmy obrzezani, a Jeremiasz mówi, nie, jesteście jak wszyscy inni, jesteście nieobrzezani. Dlatego, że macie nieobrzezane serca. To oznacza, że nie jesteście w ogóle inni niż otaczające narody. No i właśnie wielu ludzi mogło wtedy powiedzieć, no ale i z tego się chlubili. To była też podstawa chluby. Więc jak druga strona tej samej monety, ludzie się chlubili mądrością, siłą, posiadaniem i jeszcze oprócz tego można było się chlubić, że przecież my jesteśmy szczególni, jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy Bożym ludem. On nas wybrał, jesteśmy Jego ludem. Jesteśmy inni, jesteśmy chronieni, Bóg jest z nami, Bóg nie pozwoli, abyśmy poginęli. Jeremiasz jako płaczący prorok wydaje się mówić: nie widzicie tego, co Bóg chce wam pokazać. Jemu od samego początku chodziło o obrzezanie serca. Wiele lat temu poznaliśmy z moją żoną człowieka, który miał, on i jego żona mieli ogromny wpływ na nasze życie. Dziś już go nie ma, poszedł na spotkanie z Panem kilka lat temu. Byliśmy pod wrażeniem jego osobowości, jego i jej osobowości, uczynności, wrażliwości, serdeczności, troski. Zawsze wskazywali na Jezusa, zawsze z taką pokorą i ciepłem odnosili się, mówili o innych. Żywo zainteresowani życiem innych ludzi. Kiedy ich poznawaliśmy coraz bardziej i bardziej, to myślałem sobie, no nieźle. O tym nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że Paweł, na samym początku nie wiedziałem, że Paweł był lekarzem medycyny. Świetnym lekarzem. Wziętym lekarzem. Później się dowiedziałem, że Paweł, który był lekarzem medycyny, zdecydował się pracować dla dużej firmy olejowej, która zatrudniała tysiące ludzi. Był lekarzem dla tej, głównym naczelnym lekarzem dla tej jednej firmy. Nigdy nie słyszeliśmy, żeby kiedykolwiek chlubił się ani swoim wykształceniem medycznym, ani swoją pozycją społeczną, ani ogromnym domem, w posiadaniu którego byli. Zawsze rozmowa z nimi była zachęcająca, inspirująca i zawsze kierowali naszą uwagę na Jezusa. Kiedy wyjechaliśmy do szkoły biblijnej, pierwsze lata osamotnieni, z daleka od przyjaciół, w zupełnie innym kontekście, dwa razy w roku pisał regularnie listy, w którym mówi: myślę o was, modlę się o was, błogosławię wam. Trudne czasy. Zawsze były, zawsze będą. Chyba póki żyjemy tutaj, na ziemi dotkniętej grzechem, te trudne czasy nigdy nas nie opuszczą. Musisz po prostu je przyjąć. Nie zmienisz ich. Musisz w nich żyć. Czasy nie są sprzyjające, ale tak jak ktoś kiedyś trafnie zauważył, to są jedyne czasy, które zostały ci dane. Innych nie będzie. I w tych czasach, wtedy wielu powiedziałoby, trzeba sobie jakoś radzić, trzeba zdobywać wykształcenie, trzeba dbać o zdrowie, trzeba rozkręcać biznes. Jeremiasz daje proroczą radę Boga, która jest swego rodzaju receptą na życie. I wydaje się mówić, receptą na życie w trudnych czasach nie jest posiadanie tego wszystkiego, czego zwykle pragnie ludzkie serce, ale autentyczna relacja z Bogiem możliwa wtedy, kiedy pozwoliłeś Jemu na przemianę twojego serca. Panie, dużo mówimy przy różnych okazjach. Wiele można by mówić, o wiele można by się sprzeczać, argumentować, uzasadniać, tłumaczyć. Panie, dawaj nam poznanie tego, co jest naprawdę ważne w życiu. Dotykaj proszę naszych serc. I dokonuj proszę przemiany w naszych sercach. Pomagaj nam chlubić się Tobą, bo to jest jedyna chluba, którą Ty akceptujesz. A chlubienie się Tobą wyrasta na gruncie naszych relacji z Tobą, żywych, prawdziwych relacji, które my możemy mieć, do których nas zapraszasz i do których nas też uzdalniasz. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.